Godzina 7:15, nadajemy na żywo z zamku w Krasiczynie. Właśnie przed chwilą konsultowałam z Mikołajem Urkocińskim, jaki kadr najlepiej Państwu zaprezentować do zdjęcia, które będzie przedstawiało dzisiejszy poranek w net. Jest godzina 7:15, nadajemy na żywo z zamku w Krasiczynie. Jest to szósty Uniwersytet Letni Instytutu Felczaka, ale teraz przeniesiemy się do Szanghaju. I witam bardzo serdecznie już nie z upalnego Krasiczyna, tylko po burzy nocnej, nieco chłodniejszego, pana redaktora Andrzeja Zawadzkiego-Lianga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ja powiedziałam o pogodzie w Krasiczynie na południowym wschodzie Polski, a jak w Szanghaju?
W Szanghaju ochłodziło się. Mamy w tej chwili tylko 25 stopni, 26. No i jesteśmy po bardzo ulewnej nocy. Niestety zawsze jak te tajfuny gdzieś tam w pobliżu przechodzą, no to w Szanghaju mamy taki skutek, że niestety, jak to w kraju się mówi, leje jak z cebra. Na szczęście już teraz już jest wszystko po i piękny dzionek. Oczywiście w dużej wilgotności mamy już pół dnia za sobą.
A to bardzo ciekawe, że jesteśmy tak daleko oddzieleni od siebie, a mimo to pogoda jest dokładnie taka sama, bo dzisiejsza noc w Krasiczynie również ulewna, również burzowa. Tak jak mówią mieszkańcy Krasiczyna czy pracownicy zamku, na którym się znajdujemy, że nie pamiętają takiej burzy od wielu, wielu lat. Ale burza nie tylko jest, jeżeli chodzi o pogodę. No i właśnie pytanie, czy burza została wywołana po wizycie w Chinach sekretarz handlu USA, pani Raimondo? Czy możemy mówić o jakimś tajfunie, piorunach, huraganie, czy jednak spokój?
No niestety nie. Trudno określić spokój. Są to takie napięcie trwa i będzie trwało. Pani Gina Raimond jest w zasadzie od niedzieli wieczorem i przeplata swoje spotkania między z oficjalnymi przedstawicielami rządu Chin, a biznesem amerykańskim, który tutaj przecież jest bardzo mocno lokowany. Szczególnie w dniu wczorajszym miała bardzo napięty grafik, bowiem, wczorajszym i przedwczorajszym, bo te dwa dni, pierwszy zaczęła od spotkania z ministrem handlu tutejszym, panem Wang Wentao. I rozmowy trwały dość intensywnie, blisko 5 godzin, więc na pewno były to intensywne. No, w dniu wczorajszym w grafiku miała spotkanie z premierem Chin, panem Li Qiangiem, oraz wicepremierem, panem He Lifengiem. No, do tego miała jeszcze spotkanie z ministrem, to też taka dla mnie było ciekawostką, że z ministrem kultury i turystyki, z panem Hu Heipinem. Z tych spotkań wszystkich wynika niewiele rzeczy takich dla biznesu, można powiedzieć, pozytywnych czy konkretnych, bowiem z jednej strony oczywiście pani Raimondo podkreślała, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wstrzymać rozwoju Chin, ani nie zamierzają rozłączyć się, ani wstrzymać w ogóle całej współpracy, bowiem to byłoby zarówno negatywnie odczuwalne i nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale przez całą globalną gospodarkę. No, przekazała też i przesłanie bardzo ładne, bardzo to, przepraszam, że określę, cukierkowate, no bo to jest wręcz już się powtarza, od prezydenta Bidena, który miał wyrazić, że chce oczywiście współpracy, nie szuka odłączenia od Chin, chce normalnych ekonomicznych i handlowych relacji. I to szczególnie jemu na tym zależy. To spotkało się też oczywiście z odpowiedzią ze strony chińskiej. szczególnie pana premiera Li Qianga, który powiedział, że tak, oczywiście takie same są cele Chin, żeby być traktowanym jak partner, równorzędny partner, i chcą obopólnie korzystnej współpracy. Natomiast życzą sobie Chiny, życzyłyby sobie Chiny, aby Stany Zjednoczone nie tylko takie ładne słowa przekazywały, ale żeby to, co deklarują, żeby wykonywały, bo jak na razie to nie wykonują. Innym aspektem sprawy jest to, że z tych spotkań pani Raimondo też niewiele w sumie wynika, bowiem ona, jak to sama zresztą określiła, zależało jej na tym, żeby ustalić sobie punkty graniczne. No tak, punkty graniczne są, ale punkty graniczne są znane już. Każdy wie, o co chodzi i na czym komu zależy. Wiadomo, że i to zarówno minister handlu, jak i premier Li Qiang wyraźnie podkreślił, że Chinom zależy na trzech sprawach, tych, których powtarzają: zniesienia taryf celnych jeszcze nałożonych przez prezydenta Trumpa, zniesienia tych ograniczeń na współpracę, na eksport układów scalonych, półprzewodników, wiadomo, strategicznych, na zniesienie ograniczeń inwestycyjnych zarówno dla firm amerykańskich do Chin, jak i chińskich firm w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście wykreślenia z czarnej tak zwanej listy zakazu eksportu, technologicznego eksportu do Chin, chińskich firm. No tu gest został wykonany pewien tuż przed przyjazdem pani Raimondo, bo miała po prostu takie, być może i to z jej inicjatywy, 27 firm zostało skreślonych, ale to jest bardzo mały gest w stosunku do tych wszystkich innych skutków i z tych wszystkich innych ubocznych i dotkliwych przecież w sumie też sankcji, które uderzają w chińską gospodarkę. Pani Raimondo, można, jeśli ktoś by mnie zapytał, no dobrze, no ale porozmawiali, no i co z tego wynikło?
No właśnie, po coś przyjeżdżają, panie redaktorze, po coś jednak te wizyty są?
Na razie myślę, że to są tylko i wyłącznie podtrzymywanie dialogu czy komunikacji. No, pani Raimondo, jak sam raz, może się pochwalić pewnym, pewnym krokiem, bo problem też jak zawsze polega na tym, że każda ze stron, zarówno Chiny, sobie normalizację i relacje wyobrażają zupełnie inaczej niż to strona amerykańska sobie wyobraża, jak te relacje mają wyglądać. Bo pani Raimondo wyraźnie podkreśliła, iż Stany Zjednoczone nigdy nie pójdą na kompromis czy targi w sprawie kwestii, które dotyczą ich bezpieczeństwa narodowego. Ale tak samo mogą powiedzieć Chiny, też nie pójdą na żadne tutaj kompromisy, więc kwestia, jak się spotkają w pół drogi. Drugą rzeczą jest to, że podkreśliła, że widzi, co moją uwagę zwróciło to, iż pani Raimondo po spotkaniu z panem premierem powiedziała, że widzi współpracę w zakresie z Chinami dalej, nie tylko tą, co tak ogólnych spraw globalnych, ale też zmiany klimatu, oczywiście tak, ale sztucznej inteligencji, co do tej pory było, myślę, że to jest jakiś sygnał też, że tu może jednak z tych różnych ograniczeń i sankcji. Ale podkreśliła też to, co dla strony amerykańskiej jest istotne, że włączenie Chin w większy wysiłek zwalczania przemytu czy współpracy, nie wiem jak to nazwać, to chodzi o lek fentanylen, który jest silnym lekiem przeciwbólowym, ale silniejszym 100 razy od opium i morfiny, ale jest duże uzależnienie i jest duży przemyt tego leku do Stanów Zjednoczonych i jest to dużym problemem tam społecznym, więc za który są obwijane, że to Chiny są sprawcą tego. Więc tutaj jest drugim aspektem sprawy, który może pani Raimondo podkreślić czy podać, to jest to, że obie strony zgodziły się, że ustalą grupy robocze. które ruszą od przyszłego roku. Będą one właśnie w sprawach handlu, eksportu i różnych tutaj dziedzin, aby tu szukać porozumienia i ułatwiać wzajemnie relacje. Będą one na szczeblu wiceministrów i minimalnie dwa razy w roku się spotkają oraz dyrektorów odpowiedzialnych departamentów. Także to z pewnością można zaliczyć na jej plus. Czy coś ta wizyta jeszcze przyniesie konkretnego? Otóż może dzisiaj, bo dzisiaj w ostatnim dniu pani Raimondo jest znów w Szanghaju i spotka się z szefami największych koncernów amerykańskich, tutejszych, między innymi Boeinga, które oczywiście mają tu swoje fabryki. I być może przekaże im jakąś dobrą informację, czy ułatwi im, że coś strona chińska zobowiązała się kupić od tych dużych koncernów, zwiększyć import od nich. No ale to dopiero może można powiedzieć po tym spotkaniu się czegoś dowiemy. Niemniej przyjeżdżają, tak, ale ja bym to powiedział jeszcze inaczej, bo trzeba zwrócić uwagę na pewien harmonogram tego wszystkiego, co się dzieje. Bo z drugiej strony jest od dzisiaj w Chinach jest sekretarz do spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Potem przecież mamy zaraz na początku września 8-10 szczyt krajów G20, gdzie oczywiście będzie obecny prezydent Xi i prezydent Biden, chociaż na tym forum nie jest przewidziane, że spotkają się razem. Tu raczej mówi się o ich spotkaniu w końcu w listopadzie na krajach APEC. Także jesień będzie gorąca dla nich na pewno i tutaj czy ona przyniesie jakieś owoce, no na razie to niewielkie. Bardzo mało się tutaj, można powiedzieć, że się zmieni w napięciach ekonomicznych, handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Bardzo dziękujemy za tę korespondencję. Andrzej Zawadzki, Liang z nieco chłodniejszego Szanghaju, a my z nieco chłodniejszego Krasiczyna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A my teraz mamy takiego gościa, który jest gospodarzem tego miejsca. Proszę założyć słuchawki, proszę wziąć mikrofon w dłoń. Osoba, która przypadkowo się znalazła, bo wczoraj nie udało nam się spotkać i zobaczyć. Dyrektor Zamku w Krasiczynie, pan Marek Zaczek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę nam opowiedzieć, co się dzieje na zamku w najbliższym czasie, jaka będzie przyszłość zamku, bo różne plany słyszymy, które mają się tutaj odbywać i dziać.
No właśnie moja wczorajsza nieobecność to była spowodowana.
Tak, proszę mówić.
Właśnie wczorajsza nieobecność była spowodowana tymi planami, o których pani mówi. Byłem właśnie na rozmowach u naszego fundatora, ponieważ ja zarządzam Fundacją Pro Arte et Historia, która w imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Krasiczynie i w Baranowie. No i w wyniku porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, Agencją Rozwoju Przemysłu, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał taki plan, żeby poszerzyć działalność historyczną, działalność muzealną zespołu o włączenie do tej jednostki i utworzenie oddziału Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. I właśnie wczoraj zostało to zatwierdzone, właściwie przedwczoraj na sejmiku województwa podkarpackiego, a Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu też pozytywnie do tej inicjatywy się ustosunkował. Wobec powyższego niedługo będziemy tutaj otwierali Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oddział. A natomiast zespół zamkowo-parkowy rozpocznie proces inwestycyjny. Ja tylko przypomnę, że po latach sporów w zakresie własnościowym zostało to wszystko już uregulowane i obiekt należy do Agencji Rozwoju Przemysłu, co otwiera drogę do dalszych inwestycji. Szczególnie skrzydło wschodnie, które zostało niewyremontowane zostało, remont został przerwany w 2008 roku, właśnie wynikający ze sporu sądowego. I teraz po wyjaśnieniu wszystkich tych okoliczności w następnym roku już fizycznie przystąpimy do realizacji rewitalizacji skrzydła wschodniego.
Mam nadzieję, że jutro uda nam się dłużej porozmawiać w poranku. Będzie pan dyrektor rano?
Tak, będę.
To wtedy porozmawiamy nieco więcej. Pan Marek Zaczek, który jest dyrektorem zamku w Kasiczynie. Bardzo dziękuję za tę króciutką rozmowę i za te plany. A my teraz muzycznie przeniesiemy. Dziękuję bardzo. Przeniesiemy się na chwilę do dwudziestolecia międzywojennego. Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Za kilka chwil będziemy już rozmawiać o wystawie i o zamku w Kasiczynie z nieco innej perspektywy.
Bajek jej się zachciało. Zagraj.
Nim rozmawiał pan doktor Wojciech Frazik, historyk Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ale zanim przejdziemy do postaci wybitnego człowieka, mówię oczywiście o profesorze Wacławie Felczaku, to na początek chciałabym zapytać pana, czym dla pana jest to miejsce, zamek w Krasiczynie?
Znaczy, każdy kolejny pobyt tutaj jest sentymentalną podróżą w lata dzieciństwa i wczesnej młodości, ponieważ w latach 60. mój ojciec, Józef Tomasz Frazik, prowadził tutaj bardzo szczegółowe badania tak zwane technologiczne, mówiąc fachowo, tego zamku. Określił fazy jego budowy, z czego był zbudowany, zrekonstruował całą ikonografię, która tutaj się znajduje w postaci pięknych sgrafit. Więc myśmy tutaj jako rodzina spędzali po parę miesięcy w ciągu roku, mieszkając na zamku albo w okolicznych domach. Także no, ja tutaj jestem prawie że jak w domu. I za każdym razem serce mi mocniej bije troszeczkę.
A na pewno musi mocniej bić, bo pan, panie doktorze, widział tą ewolucję całą i to wszystko, co się zmieniało tutaj dookoła nas. Mnie bardzo zdziwił fakt, kiedy mieliśmy możliwość rozmawiać przedwczoraj przy kolacji, która otwierała Uniwersytet Letni, że te wszystkie postaci, które tutaj widzimy, ich nie było. To wszystko było zabetonowane, jak pan przyjechał z tatą.
Zamek był bardzo zniszczony. Po pierwsze był wielki pożar w połowie XIX wieku. Potem w dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto troszeczkę jego rewitalizację. Tak od strony, nazwijmy, konserwatorsko-historycznej. Ale potem przyszła wojna. Te tereny zajęli Sowieci, którzy zamek zdewastowali dwukrotnie, znaczy w 1939, a potem w 1944 roku. Potem jeszcze tutaj był napad UPA na Krasiczyn, który dodatkowo się przysłużył. No a potem wiadomo, zamek nie miał właściciela prywatnego. W związku z tym popadał w coraz większą ruinę. Może nie tak zupełnie, dlatego że później wprowadzono tutaj technikum leśne, więc same budynki, te części mieszkalne były użytkowane jako szkoła i internat. Natomiast no, pozostała część po prostu była zaniedbana. To wszystko było otynkowane i w niektórych miejscach widać było, że gdzieś tam są spod tego tynku nowego przebijają z grafitta właśnie, ale to tylko w niektórych. Jak ja pamiętam, to już Baszta Boska, jedna z czterech baszt, które tutaj są w narożach, była restaurowana. Można powiedzieć, to był taki poligon doświadczalny. Na niej próbowano techniki, jak można te sgrafitta wykonywać, jakie tynki, żeby to nie niszczało. To można powiedzieć, to był taki proces permanentnej konserwacji, która prawie że co roku była ponawiana, bo się okazywało, że to nie tak. No i dopiero po tych wszystkich badaniach okazało się, jakiego rodzaju jest podłoże, jakie tam są tynki, jak to wszystko odtwarzać, nawet według dawnych pewnych technik. No i ten zamek dzięki temu po kilkudziesięciu latach, powiedziałbym, prób i błędów, wygląda teraz rzeczywiście imponująco, chociaż no znów ten proces sądowy sprawił, że pewne rzeczy zostały wstrzymane i jak to, jak nie ma gospodarza, który wie, że może wydawać pieniądze, to się zaczynają zawsze problemy.
A tak, ale jeszcze na koniec powiedzmy, kto znajduje się na tych sgrafitach ściennych, o których pan, panie doktorze, mówi, bo tutaj mamy no przynajmniej kilkadziesiąt, a może nawet więcej postaci, które są dookoła nas.
Na dziedzińcu są władcy polscy, są cesarze rzymscy, mamy dekoracje kwiatowe. Warto wspomnieć, bo to jest chyba najlepiej zachowane na zewnątrz od strony wschodniej, czyli nawet jak ktoś nie wejdzie na dziedziniec, jest tak zwany fryz myśliwski, też bardzo ładny, ciekawy, ze zwierzętami egzotycznymi. No sapiechowie i ich poprzednicy polowali nie tylko w Europie. To jest dekoracja, która z jednej strony jest tutaj oryginalna, a z drugiej strony ona nawiązuje do pewnych takich szkicowników, wzorników, które w całej Europie obowiązywały. Dzięki temu też na podstawie tych fragmentów, które ocalały, można było w większości tą dekorację zrekonstruować. Tam, gdzie nie było tak do końca pewne, czy w ogóle nie było jakby nic, mamy takie medaliony na przykład, które są puste, nie
no ma tam żadnej postaci. Właśnie wyprzedził pan doktor moje pytanie, dlaczego one są puste, nie udało się odtworzyć?
Bo tam po prostu nie było pewności, kto tam powinien być. W związku z tym no, jest to pozostawione puste.
to my oczywiście zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby przyjechać do Krasiczyna i tutaj razem z przewodnikiem odbyć tę podróż, ale podróże liczne odbywał także pan profesor Wacław Felczak, bo przecież przypomnijmy, kurier, emisariusz rządu RP na uchodźstwie, człowiek, który bardzo zasłużył się, jeżeli chodzi o polskie państwo podziemne. Panie doktorze, kiedy pan poznał pana profesora i jakim był człowiekiem?
Ja studiowałem na początku lat 80. w zamierzchłych czasach, ale to był czas wolności, no bo zaczynaliśmy wtedy, kiedy NZS był legalny, bardzo szybko przestał być legalny, a profesor oczywiście nas wspierał całą swoją duszą.
I w Krakowie, rozumiem.
W Krakowie, tak. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim na historii. Profesor miał tam zajęcia z historii powszechnej. Był tak troszeczkę przez władzę wycofany, powiedziałbym, w cień. Nie miał tych takich podstawowych zajęć. Niektórych jakby nie mógł mieć zajęć, o tak bym powiedział.
Ale
to wiemy
w ogóle
z historii.
To, że miał te zajęcia, to też wielki plus.
Tak, to wielki plus. Chętnie go obsadzano w roli na przykład wykładowcy na innych kierunkach niż historia. Tak było właśnie na przykład w latach 70. Ale w 81 roku, jak były strajki studenckie, te jesienne, to w ramach Wolnego Uniwersytetu profesor miał mieć wykład o powstaniu listopadowym. I zaczął mówić o sobie. To było do grupki ludzi dosłownie. No i potem, jak się już wśród braci studenckiej zwiedziano, kto to jest, bo wcześniej to tak były jakieś tam takie po prostu pogłoski, ale nikt nic nie wiedział dokładniej.
Nikt nic nie mógł wygooglować, nie mógł znaleźć.
Tak, nie, takich informacji wtedy nie było. No i teraz już studenci wiedzieli dokładnie, kto to jest.
A i co wtedy? Jaka zmiana w was zaszła?
Znaczy, zaszła zmiana taka, że ja od drugiego roku już chciałem być na seminarium u profesora, chociaż chyba na szóstym semestrze trzeba było dopiero obowiązkowo tak się zdecydować. Więc ja od drugiego roku już byłem na seminarium magisterskim u profesora Felczaka. No i dzięki temu mieliśmy ten kontakt co tydzień. Oprócz tego, że się odbywały seminaria w sali zakładu, no to bardzo często profesor zapraszał nas do kawiarni. Oczywiście on fundował, bo to tak, no, to był człowiek niezwykły, po prostu niezwykle szarmancki, kulturalny, przy tym równocześnie skromny, więc bardzo niechętnie mówił o sobie. Mówił bardzo chętnie o innych, opowiadał różne anegdoty właśnie z czasów kurierskich, przy czym z tego okresu wojennego, bo o powojennym to absolutnie nic tak nie mówił od razu. To było dla już wąskiego bardzo grona wtajemniczonych, zastrzeżone. Także myśmy mieli okazję rozmawiać z nim bardzo dużo, stosunkowo dużo, powiedzmy, jak na takie kontakty z wykładowcami. I to z jednej strony były rozmowy o historii, ale one się zawsze przeradzały w rozmowy o bieżącej sytuacji politycznej i o przyszłej sytuacji, bo profesor to był klasyczny homo politicus, on po prostu żył tym, co się dzieje od rana do wieczora. I oprócz tego jeszcze była niezapomniana zupełnie wyprawa na Węgry w 1985 roku, kiedy w gronie kilku osób też ja miałem okazję z profesorem spędzić 10 dni, podejmowany zresztą przez Węgrów. Tutaj wczoraj wspominałem, że to były takie pierwociny Fundacji Wacława Felczaka, bo Węgrzy nas tam po prostu przyjęli i finansowali nasz pobyt, no bo myśmy nie mieli tych pieniędzy, żeby tam się utrzymywać i żyć tak, jak profesor chciał, żebyśmy żyli.
No właśnie, a jakie to było to przesłanie profesora Wacława Felczaka, żebyście jak żyli?
Czy żebyśmy żyli jako ludzie wolni, to po pierwsze. Żebyśmy żyli jako ludzie, którzy są pewni, że nic w historii nie jest dane raz na zawsze. W związku z tym trzeba swoją cząstkę też dołożyć do tworzenia historii i że są pewne prawa historyczne, które wskazują, że to Imperium Sowieckie upadnie. To wszystko nie było mówione tak wprost, to też warto podkreślić. Profesor bardzo dyskretnie nam to wszystko tak podsuwał. My sami mieliśmy do tego dojść, to miało być nasze przekonanie, a nie, że on nam coś narzuca.
To piękna postać. Powiedzmy jeszcze kilka słów na koniec, bo czas nas goni. Już widzę, że jest kolejny gość, ojciec Paweł Cebula, już w naszym wyjazdowym studio. Kilka słów na temat tej wystawy, panie doktorze.
To jest wystawa tak zwana elementarna Instytutu Pamięci Narodowej, zrobiona właśnie we współpracy z Instytutem Felczaka. Tu jest wersja trójjęzyczna, polsko-węgiersko-angielska. Jest też wersja polska. Kto nie będzie miał okazji przyjechać do Krasiczyna, może sobie ściągnąć te plansze ze strony IPN-u, tam poszukać po prostu tego hasła wystawy elementarnej. Tam wśród wielu słynnych postaci, takich pierwszoplanowych z dziejów Polski, znajdziemy też postać Wacława Felczaka, 16 plansz, na których w pigułce jest życie, najważniejsze etapy biografii, jego najważniejsze dokonania. No i taka podstawowa ikonografia. Myślę, że no z tego, co słyszałem, bardzo dobrze ta wystawa przedstawia. Może to tak nieskromne, bo jestem twórcą tej wystawy, ale no wydaje mi się, że bardzo dobrze przedstawia to, bo niezwykle bogate i skomplikowane życie profesora.
Tak, zachęcamy Państwa, żeby oczywiście zapoznać się z wystawą i z życiorysem. A skąd jeszcze jest na przykład to zdjęcie? Widzimy, że tutaj Wacław Felczak z papierosem palący.
Nie, odmiennie tak było, niestety, niepedagogiczne kompletnie.
Z Konradem Niklewiczem przed hotelem, w którym mieszkał w latach 46-48, Paryż, ale tego nałogu nie przekazał panu doktorowi.
Tego nałogu na szczęście nie przekazał, natomiast no to były takie czasy gdzieś niewyobrażalne, że sala seminaryjna była po prostu tak zadymiona, zamglona zupełnie, prawda? Bo po dwóch godzinach, kiedy kilka osób paliło, no to tak to niestety wyglądało. Nikt wtedy nie protestował.
Nikt nie protestował. Bardzo dziękuję. Pan doktor Wojciech Frazik, historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, twórca wystawy o panu profesorze Wacławie Felczaku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
7:46, a my wracamy dosłownie za chwilę.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
A my teraz będziemy rozmawiać o innej, bardzo ważnej postaci. Z nami w naszym wyjazdowym studio ranny ptaszek, ojciec Paweł Cebula, postulator procesu beatyfikacyjnego Janosa Esterházyego. Takie to trudne jest nazwisko ranodowy.
Esterházyego,
tak, franciszkanin, szczęść Boże, dzień szczęść dobry. Boże, kiedy ojciec pierwszy raz spotkał się z postacią Esterházyego?
Słyszałem o nim jako o bohaterze mniejszości narodowej Węgrów, którzy mieszkają na dzisiejszej Słowacji, w dzisiejszym państwie słowackim. Ale no to był bohater, naszym językiem polskim byśmy powiedzieli niezłomny. Ich niezłomny, na dodatek ich główny przywódca polityczny. Ale kiedy wczytałem się w jego biografię i opowiadania, relacje o nim, powiem szczerze, że przekonał mnie do siebie miłością do nieprzyjaciół. Może to jest takie uklepane powiedzenie, no bo słyszymy tak, no słyszymy w Ewangelii, tak, kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was potwarzają i tak dalej. A Janosz, który z pochodzenia był hrabią i po matce, i po ojcu.
Miał korzenie polskie,
po
prawda?
Po matce, tak, z rodziny Tarnowskich. Był głównym przywódcą przez lata politycznym Węgrów i innych mniejszości w Czechosłowacji, później w Słowacji, czyli był liderem w skali no, krajowej i państwowej też, bo był jedynym posłem węgierskim do parlamentu słowackiego w czasie II wojny światowej. I potem, od kiedy NKWD go zamknęło, sam Husak oddał go w ich ręce i spędził ciężkie miesiące, ciężkie przesłuchania na Łubiance, gdzie prawie stracił wzrok, oślepiony. Później zesłany na 10 lat łagru, który też cudem przeżył, ale chory został przetransportowany do Czechosłowacji i tam miał być powieszony, ale później przez lata po prostu męczył się, umierając na gruźlicę. Nie otrzymując odpowiedniego leczenia, a mimo to nawet jego młodsza siostra, jeśli można tak powiedzieć, że w rozwoju duchowym, jak on sam relacjonuje, podziwiałem cię, jak przyjmowałeś komunię świętą. A potem jego siostra mówi, podziwiam go, bo nie tylko nie narzeka, ale jeszcze żałuje tych, którzy go męczą.
Ale to chyba wyniósł z domu, prawda? Bo jak możemy przeczytać, matka była bardzo wierzącą kobietą, która, o dziwo, modliła się nawet za Józefa Stalina, tak, żeby się opamiętał, żeby zmądrzał, zrozumiał.
I po jego śmierci też. Tak, na pewno podstawy wiary wyniósł z domu, ale w jego zapiskach widać wyraźnie też jego rozwój duchowy i jest taki fragment jego relacji pod koniec wojny, kiedy już widział, że wszystko się wali, a ze wschodu przyszła zaraza, jeszcze inna niż do tej pory rządziła tam. Mówi, modliłem się, że Pan Bóg mnie oczyścił i zrobił ze mną, co zechce. I po latach, mówi, kiedy doświadczałem tych więzień i cierpień i prześladowań, ogołocenia też, bo dosłownie jak trafił do pierwszego gułagu, no to tak go mama urodziła, tak trafił, bo go okradziono w wagonie z tych jego hrabiowskich ciuchów. To mówi, zrozumiałem, że Pan Bóg wysłuchał moje modlitwy. Są jeszcze też inne sytuacje, które mówią, że jedna, było kilka amnestii w Czechosłowacji i była jedna amnestia, 55 chyba rok, kiedy Janusz już był w ciuchach cywilnych i z bramy go cofnięto jeszcze z drugim kolegą i ten drugi kolega jeszcze tego dnia podjął próbę samobójczą. A siostra potem rozmawia z nim i mówi, i jak, nie byłeś zły, nie byłeś wściekły? A on mówi, dlaczego? Jeśli Pan Bóg tak chciał.
To bardzo wzruszające i ta historia jest bardzo wzruszająca, ale jak do tego doszło, że ojciec Paweł Cebula, Polak, który oczywiście posługuje na Węgrzech, jest w Egerze, zdecydował się na to, że stał się tym postulatorem, że to akurat z twojego serca wypłynęło?
To znaczy, to jest, jak sam cały proces beatyfikacyjny na poziomie decyzjalnym, to jest zasługa, decyzja i odwaga księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To on mnie wybrał i on mnie mianował. Także tutaj mojej...
No ale też musiałeś chcieć i czuć tę więź,
nie.
Czy nie?
Czułem, znaczy więź do Janosza tak i popierałem samą inicjację procesu, ale kiedy jechałem do Krakowa złożyć przysięgę postulatorską, z Eger do Krakowa, no to tak minimum 6 godzin trzeba jechać przez 3 pasma górskie.
To różne miałeś myśli?
To miałem taką myśl, Panie Boże, jeśli Ty tego nie chcesz, to niech ja nie dojadę do Krakowa. Naprawdę, bo no, taki lęk był we mnie.
Duża odpowiedzialność?
Ogromna odpowiedzialność, tym bardziej, że jest to proces tego rodzaju, jak błogosławionego kardynała Stepinacza, gdzie sąsiednie narody wprost składają protesty. No, w sprawie Janosza jest
No właśnie, chciałam się zapytać, jak jest w sytuacji Janosza?
No, sytuacja Janosza jest taka, że kiedy w Watykanie pojawiła się wiadomość, że archidiecezja krakowska stara się o ten proces i kiedy jeszcze wtedy kongregacja do spraw kanonizacji...
Jeszcze był papieżem Benedykt XVI, czy
nie,
już papież
nie, już
Franciszek?
Nie, już był Franciszek. I kongregacja wyraziła zgodę. Ambasador Słowacji przy Watykanie, który dopiero teraz odchodzi, a to był 18 rok, wprost zaprotestował.
Jak się czułeś?
No, jakbym obuchem dostał w głowę.
Jakie były argumenty ambasadora Słowacji?
Przeróżne. To jest, no, Kościół powinien być rozdzielony od państwa i państwo od Kościoła, a tutaj widać wyraźnie, że jest inaczej, ponieważ no, MSZ słowacki no, do dzisiaj rozsyła na przykład takie broszury, że Janusz był antysemitą. A Janusz był jedynym posłem w parlamencie słowackim, który zaprotestował przeciwko, krótko mówiąc, ustawie deportacyjnej, ale chodziło o zmianę konstytucji.
Zagłosował w Sejmie, prawda? Zagłosował w parlamencie.
W parlamencie chodziło o zmianę konstytucji, która by pozwalała na deportację, wywóz obywateli Słowacji pochodzenia żydowskiego, no, najpierw przede wszystkim do Auschwitz. I on powiedział, że to jest projekt ustawy bezbożny, czyli antyboski i antyludzki, jakby dosłownie tłumacząc z węgierskiego. Nieludzki, bezbożny i nieludzki. I on jako katolik nie może do tego przyłożyć ręki. Może to jest też jakiś powód, wyrzut sumienia. Bardzo modlimy się o uleczenie ran przeszłości, ale wiemy, że to jest niemożliwe bez stanięcia w prawdzie. I doświadczam tego, że Słowacy, którzy patrzą na Janosza przez pryzmat wiary i Ewangelii, odkrywają prawdę o nim. A ci, którzy mimo, że uznają się za uczniów Chrystusa, ale jednak mocniejsza jest ta perspektywa polityczna i historyczna, że Janusz rozbijał Czechosłowację, jedność państwa i tak dalej, a zapominają na przykład, że Beneš i Masaryk byli masonami. No to nie dostrzegają w nim świadka, czyli martyra.
Na jakim etapie jest teraz ten proces? Czy jesteśmy już blisko tej beatyfikacji, czy jeszcze trochę?
Tego nie umiemy powiedzieć, ponieważ proces trwa jeszcze na tym podstawowym poziomie decyzjalnym. No i mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach na tym poziomie się zakończy i dokumentacja zostanie przekazana do Watykanu.
To będzie na pewno radosna i ważna wiadomość. Ojciec zaczął mówić o tych politycznych aspektach, o tej narracji, która płynie od polityków, od ambasadorów i chyba przejawem tego jest to, co może dziwić, że możemy przeczytać, że prochy Janosza wydano rodzinie dopiero w 2017, tak, nie przesłyszeli się państwo, w 2017 roku.
Odnalezione zostały dzięki księciu Schwarzenbergowi, czyli ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Czech. No, Janosz był uwięziony nie tylko za życia ziemskiego, ale prochy też zostały uwięzione, ukryte wręcz przed rodziną i potem było bardzo ciężko odnaleźć po numerkach ewidencyjnych, gdzie urna została złożona. I to jest bardzo symboliczne, że w końcu udało się odnaleźć ten cmentarz, tą mogiłę zbiorową. Ale te urny już były rozłożone, więc prochy, które zostały pobrane, to na pewno nie są tylko prochy Janosza. Tylko on, tak jak razem cierpiał na przykład ze Słowakami i nawiązywał tam bardzo głębokie przyjaźnie, na przykład z Edwardem Tesarem, takim młodym, niezłomnym słowackim, wyklętym z Białej Legii, którzy walczyli właśnie o wolność Słowacji od komunizmu i został powieszony w 51. Młody chłopak Janosz mówi do siostry: mam przyjaciela w niebie. I tak jak razem cierpieli, tak razem ich szczątki no są razem, no i czekają na zmartwychwstanie.
To piękna i ważna postać. Czy Janosz jest znany na Węgrzech, czy dopiero ta wiedza musi być bardziej popularyzowana?
To znaczy, no jak z większością naszych różnych postaci historycznych, znaczy powiem tak krótko, większość zna i bardzo ceni, i co jest przeciwne, wielu kalwinów, czyli protestantów węgierskich, oni są największymi i najodważniejszymi orędownikami tego procesu beatyfikacyjnego. Jest to przedziwne. Ale to jest taka specyficzna sytuacja węgierska, że oni też uznają świętego Stefana jako założyciela państwa węgierskiego. I no, są wiernymi protestantami, ale uznają prawdę też historyczną, w sensie, że Pan Bóg działał przez te osoby i one są wybitne. Najbardziej znany jest wśród Węgrów na Słowacji, to jest pewne, ale wielu Węgrów go zna, a teraz no, poznaje go też coraz więcej Polaków. Bez kadzenia, ale Radio Wnet tutaj też ma swoje zasługi. No i też i Telewizja Polska, która w kooperacji z telewizją węgierską zrobiła tryptyk, czyli 3 razy 52 minuty i wersja skrócona 72 filmu dokumentalnego o Janoszu. To jest tak bogata postać, że twórcy mieli problem z wyborem materiału. W każdym razie już niedługo.
Tak, powiedzmy 11, o tym.
No to jest wielka radość. 11 września w pierwszym programie Telewizji Polskiej, TVP1, wieczorem będzie emisja tego filmu pod tytułem Tryptyk, życie i męczeństwo Janosza Esterházyego.
O czym ojciec Paweł Cebula teraz marzy w związku z tym procesem, w związku z tą postacią?
Marzy o tym, żeby nastąpiło pojednanie, żeby nasi bracia Słowacy, bo Czesi już mniej, aczkolwiek też się spotykają takie sytuacje, kiedy rozmawiamy o historii, no tak, że teraz jest wolność, a Czechosłowacja to był sztuczny twór, ale kiedy wychodzi sprawa Janosza, to od razu jakieś rany się otwierają w nich. Więc o zagojenie tych ran, jak mówi Jan Paweł II, święty nasz, wspólny, zagojenie ran przeszłości po to, żebyśmy mogli się zjednoczyć, bo jeśli my tu w tej Europie Środkowej i Wschodniej nie zjednoczymy się, no to różne diabły nas po prostu rozbiją i zniszczą.
Będziemy o tej jedności rozmawiać za kilka minut, ale trochę z innej perspektywy. Bardzo dziękuję. Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Janosza Esterházyego. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże,
za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo, a teraz przenosimy się już do Warszawy.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. 20 migrantów przewożonych w specjalnej skrytce. Od dziś bezpłatne leki dla dzieci i seniorów oraz kolejny przewrót wojskowy w Afryce. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Funkcjonariusze KAS zatrzymali koło Budziska, województwo podlaskie, niedaleko granicy z Litwą, ciężarówkę, w której przewożeni byli w specjalnej skrytce nielegalni migranci, podaje PAP. Cała 20-osobowa grupa została przekazana przez Straż Graniczną stronie litewskiej w ramach readmisji. Kierowcą tira był 60-letni Łotysz, który w związku z podejrzeniami udziału w przemycie ludzi został aresztowany na 3 miesiące. Dla potrzeb śledztwa zabezpieczono też pojazd użyty do przestępstwa. Skrytka znajdowała się w miejscu, w którym powinien znajdować się agregat chłodni. Okazało się na podstawie dokumentów, które miała część cudzoziemców oraz ustnych oświadczeń pozostałych, że cudzoziemcy to 16 Hindusów, 3 Afgańczyków i Pakistańczyk. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 roku życia. Wczoraj podpisał ją prezydent. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Konkretny wygas minister zdrowia będzie ogłaszała w obwieszczeniu oddzielnie dla osób przed ukończeniem się 18 roku życia i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat. Dotychczas bezpłatne leki wymienione w wykazie ministerstwa przysługiwały osobom powyżej 75 lat. Wprowadzenie bezpłatnych leków dla młodych i seniorów zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej UL Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na ukraińską stolicę. Obrona powietrzna Kijowa strąciła cele, ale odłamki trafiły w obiekty cywilne. Poinformował o tym szef administracji wojskowej Kijowa, Serhii Popko. Według wstępnych doniesień w wyniku spadających odłamków na budynek niemieszkalny w rejonie Szewczenkowskim w Kijowie zginęły dwie osoby, napisał na telegramie. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w ataku co najmniej dwie osoby zostały ranne. Wśród nich jest 24-latka, która ma rany cięte od szkła. Odłamki obiektów zniszczonych przez obronę przeciwlotniczą uszkodziły kilka budynków. Jak dodał Popko, był to pierwszy tak zmasowany atak powietrzny na Kijów od wiosny. Rosjanie użyli dronów i rakiet manewrujących. Obrona powietrzna zniszczyła ponad 20 obiektów. W nocy ukraińskie drony zaatakowały lotnisko w Pskowie, 700 km od Ukrainy. W wyniku ataku zostały uszkodzone 4 wojskowe samoloty transportowe IU-76, poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Miejscowi mieszkańcy mówili, informuje portal, że słyszeli eksplozje i strzały z broni automatycznej. Według różnych źródeł lotnisko zostało zaatakowane przez od 10 do 20 dronów. Próbowano je zestrzelić z broni ręcznej. Na lotnisku w Pskowie stacjonuje 334 wojskowy pułk transportowy. Według wstępnych informacji jeden z dronów uderzył w kompleks tankowania na terenie lotniska, po czym zapalił się zbiornik paliwa. Niebo nad Pskowem, regionem i okolicami jest całkowicie zamknięte dla samolotów. Reuters poinformował, że w związku z atakiem Rosja zamknęła obszar powietrzny nad moskiewskim lotniskiem Wnukowo. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył urzędujący prezydent Ali Bongo, w jednym z kanałów telewizyjnych pojawiła się grupa wyższych oficerów, informując, że przejęła władzę w Gabonie, poinformowała agencja Reutera. W imieniu ludu Gabonu postanowiliśmy bronić pokoju poprzez położenie kresu obecnej władzy. Wojskowi powiadomili, że reprezentują całe krajowe siły zbrojne. Granice zostały zamknięte, instytucje państwowe rozwiązane, a wyniki wyborów unieważnione. Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajową Komisję Wyborczą na prezydenta Bongo, który walczył o trzecią kadencję, padło ponad 64% głosów. Jego główny rywal Albert Ondo Ossa zdobył poparcie 30% wyborców. Wkrótce po przekazaniu komunikatu w Libreville, o stolicy kraju leżącego w środkowej Afryce nad Atlantykiem, dały się słyszeć strzały. Wiarygodność wyborów budziła wątpliwość. Ograniczono dostęp do niektórych mediów zagranicznych, odcięto dostęp do internetu, wprowadzono godzinę policyjną. Nie było też zagranicznych obserwatorów.
Prognoza pogody.
Dziś nad Polską niebo przesłonią chmury, większe przejaśnienia na zachodzie, jednak tylko lokalnie. W całym kraju przelotne opady deszczu, w Karpatach i na wschodzie kraju burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna do 16 stopni we Wrocławiu, 17 w Bydgoszczy, 18 w Krakowie, 19 w Szczecinie, 20 w Łodzi, Lublinie i Warszawie, do 23 stopni w Białymstoku.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju US Open. Dziś w nocy po bardzo trudnym pięciosetowym boju pokonał Szwajcara Marka André Hasslera. Dwa tiebreaki. Hubert Hurkacz już praktycznie był pod ścianą, ale świetnie bronił. No i decydujący set 6-1 dla Polaka. Szwajcar grał bardzo ofensywny tenis, ale Hurkacz skutecznie odpowiadał. No i rzeczywiście także stosował swoją najlepszą broń, a więc mocne serwisy. No i ogólnie dobre wrażenie po występie Huberta Hurkacza, chociaż tak jak powiedziałem, mecz bardzo trudny, ciężki, pięciosetowy. Teraz w drugiej rundzie zagra z Jackiem Draperem. Dziś dwa bardzo duże wydarzenia, jeśli chodzi o polski sport zespołowy. Od godziny 21:00 Raków Częstochowa gra rewanżowe spotkanie z FC Kopenhaga na stadionie Parken. 1-0 Duńczycy wygrali w pierwszym meczu, a więc odrabiamy jednobramkową stratę. świetny bramkarz w FC Kopenhaga, to oczywiście reprezentant Polski Kamil Grabara, no ale Raków ma też swoje argumenty. Marcin Cebula, Koczerchin w ataku, Piasecki także może już grać kontuzjowany wcześniej, Antony Jeboa zawsze groźny z ławki, Lederman, Kittel, czy też no, inni zawodnicy, którzy mogą wnieść dużo, jak Papa Nikolaou, Tudor, Bergen, Soresku i tak dalej. Kowacewicz w bramce, więc jest tych argumentów na tyle sporo, by rzeczywiście myśleć o dobrym rewanżu i o wejściu już do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo o to toczy się ta walka. Raków oczywiście ma zapewniony już udział w Lidze Konferencji, ale apetyt oczywiście jest większy. Tymczasem już do Ligi Mistrzów, do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo o to gra Raków, awansowały kluby Young Boys Brno, Galatasaray Stambuł i portugalska Braga. Odpadły Haifa, Molde, no i Panathinaikos Ateny. To był dwumecz z Bragą. Zielone Koniczynki, wszechateńskie Koniczynki, tak się mówi, mają wielu kibiców w Polsce. Przecież mamy kapitalne, wielkie tradycje. Robert Warzycha, Józef Wandzik, Igor Sypniewski, już nie żyjący, paru innych świetnych piłkarzy, którzy grali na chwałę Panathinaikosu. No ale jednak ten dwumecz z Portugalczykami okazał się bezlitosny i to Braga zagra, przepraszam, w Lidze Mistrzów. Natomiast dziś o takiej trochę nietypowej godzinie, bo o 16:45 Polska-Turcja, walka o już sferę medalową, strefę medalową siatkarskich mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że zagrają złote medalistki ostatniej Ligi Narodów, to Turczynki, no i my, a więc brązowe medalistki, Polska. Niesamowite wielkie wydarzenia w Belgii, w Brukseli, 16:45 kibicujemy. Natomiast jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy mężczyzn, także oczywiście z wielkim faworytem, za jakiego uchodzi reprezentacja Polski. My zagramy pierwszy mecz z Czechami. No a wczoraj odbyły się dwa też bardzo ciekawe spotkania, gdzie Hiszpania pokonała Bułgarię, już oczywiście w ramach Mistrzostw Europy 3-1, a Izrael wygrał z Grecją dosyć nieoczekiwanie 3-2. I jeszcze jedna informacja na koniec. Hit transferowy, reprezentant Polski. No wciąż aktywny, wciąż powoływany do reprezentacji, kiedy nie ma kontuzji. Jacek Góralski, ten taki walczak, prawdziwy twardziel, wraca do Ligi Polskiej, podpisał kontrakt z trzecioligową Wieczystą Kraków, a więc ten klub, który kiedyś skupiał tych piłkarzy, którzy gdzieś tam byli u schyłku swoich karier, teraz sięga po kogoś, kto jest cały czas naprawdę na topie. Jacek Góralski wraca z Niemiec, wraca wcześniej oczywiście także grał m.in. w Ludogorcu, Razgrad, no a w Polsce go pamiętamy z Jagiellonii Białystok. A więc Jacek Góralski w Wieczystej. Teraz to wszystko. Kolejny sport po 9:00. Dziękuję.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Czy Polak i Węgier to naprawdę dwa bratanki?
Dlaczego ich relacje są tak wyjątkowe?
O związkach historycznych, politycznych i kulturalnych między Polską a Węgrami
rozmawiamy w podcaście Rozmowy Polsko-Węgierskie. Do słuchania na portalu Radia Wnet.
Na Rozmowy Polsko-Węgierskie zapraszają Magdalena Uchaniuk
i Mikołaj Murkociński.
To była autopromocja.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11:00.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8.14. My dzisiaj znajdujemy się na zamku w Krasiczynie i zapraszam na wywiad główny.
Kto tam? Zapraszam na wywiad.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, europeista, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Już po raz kolejny jest pan jednym z panelistów, uczestników Uniwersytetu Letniego. W tym roku 6. edycja. Wczoraj odbył się panel Kondycja Europy Środkowej, fenomen czy wyzwanie. Rozmawiali Państwo na temat tego, jak dzisiaj wygląda Europa Środkowa, jak wygląda Polska, jaka jest przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, ale ja zacznę od polityki naszej lokalnej, od naszej polityki krajowej. Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w rządzie Prawa i Sprawiedliwości krytykuje rząd za pomysł prowadzenia referendum. Padają mocne oskarżenia pod adresem rządu, to złamanie tajności głosowania, cofnięcie nas do komunizmu i zbliżenie Polski do Białorusi. Jak pan, panie profesorze, skomentuje słowa byłego ministra spraw zagranicznych, a także samą ideę referendum?
Przede wszystkim stosowanie idei referendum jest to chyba najważniejszy element demokracji konsultacyjnej czy demokracji bezpośredniej. Uważam, że w sprawach bardzo kontrowersyjnych lub mających znaczenie z punktu widzenia polityki międzynarodowej, a właśnie z tym mamy do czynienia, rząd powinien stosować ten instrument. Więc w przeciwieństwie do pana profesora Czaputowicza uważam, że to jest nie instrument autokratów, ale demokratów. Mało tego, uważam, że niezależnie od tego, czy nas to skonfliktuje, czy nie z Brukselą lub najważniejszymi z punktu widzenia polityki europejskiej stolicami Europy Zachodniej, jest to również bardzo ważne narzędzie, które może pomóc rządowi forsować nasze interesy, przykładowo w sferze bezpieczeństwa, które są istotne zarówno dla Polaków, jak i dla państwa. Bo jak widać, bez tego typu wsparcia my nie jesteśmy w stanie się przebić. Jesteśmy, można by powiedzieć, czy nasze interesy pomijani w Brukseli. Forsowane są zupełnie inne interesy czy punkty widzenia w polityce migracyjnej, przykładowo Europy Południowej czy Europy Zachodniej. My jesteśmy pomijani. Dlatego ja uważam, że generalnie jest to istotny element, który może pomóc polskiemu państwu w Unii Europejskiej. Natomiast no niestety jest też bardzo istotny kontekst wyborczy tego całego referendum, który zaburza te wszystkie wątki, o których ja mówiłem na początku. Większość wyborców uważa, że to jest licytacja między opozycją a rządem.
A czy tak nie jest, panie profesorze, że akurat w tym terminie te pytania będą padać właśnie 15 października?
No do pewnego stopnia, tak jak powiedziałem, no kontekst jest taki, a nie inny. Niemniej, nawet jeżeli ten kontekst jest taki albo inny, to wyniki tego referendum będą wiązać przyszły rząd i będą bardzo istotnym sygnałem dla Brukseli. I jeżeli tutaj wynik będzie jednoznaczny, w moim przekonaniu polityka migracyjna Unii Europejskiej, czyli polityka Brukseli, będzie musiała to uwzględnić.
Panie profesorze, ale to referendum nie będzie miało żadnych skutków prawnych, prawda?
To będą skutki polityczne, ale moim zdaniem one mogą być z korzyścią dla Polaków. I jest to oczywiście ustawianie kampanii w kilku ważnych kontekstach. bo to nie tylko jeśli chodzi o politykę migracyjną, ale też na przykład o politykę wobec wyprzedaży, jeśli tak można powiedzieć, majątku narodowego, czy utrzymywania firm państwowych i tak dalej. No to są pewne kontrowersje, które nie są tylko i wyłącznie wydumane na potrzeby
kampanii
wyborczej, ale one też dzielą Polaków i jeżeli ktoś ma takie propaństwowe podejście, jednocześnie troszczy się o bezpieczeństwo, niezależnie od tego, na kogo głosuje, powinien wziąć moim zdaniem udział w tych wyborach, dlatego że tak jak powiedziałem, kontekst polityczny będzie wyraźny i on będzie wiązać przyszły polski rząd.
Panie profesorze, powiedział pan o tym kontekście wyborczym. Myślę, że jednym z elementów kampanii wyborczej, który miał na celu polski rząd, to była, czy jest nadal komisja. Komisja, która miała powstać, mówię oczywiście o badaniu rosyjskich wpływów na interesy energetyczne, ale nie tylko, przez ostatnie kilkanaście lat. No, komisji do dzisiaj nie ma. Tak jak już wymieniłam, 15 października to data, która się zbliża wielkimi krokami. No i pytanie, dlaczego jeszcze nie udało się jej powołać? No i czy to nie było właśnie wylanie troszeczkę dziecka z kąpielą i no falstart po prostu, jeżeli chodzi o tę komisję?
Ja nie czuję się specjalistą od polityki krajowej, w sensie nie jestem politologiem od tych kontekstów krajowych, bardziej międzynarodowym. Natomiast myślę, że odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Okazało się, że pomysł komisji, który miał być przede wszystkim korzystny dla ugrupowań rządowych, przynosił coraz więcej korzyści przede wszystkim opozycji. Przede wszystkim tutaj mam na myśli ten słynny wiec, który w zasadzie nawet nie całej opozycji przyniósł wiele korzyści.
Mówimy
wyborczych
o 4 czerwca, prawda?
Tak jest. Tylko liderowi największego ugrupowania opozycyjnego. Więc gra na polaryzację, prawdopodobnie o to chodziło, która miała wynosić z jednej strony PiS, z drugiej strony Platformę Obywatelską. W tym sensie okazała się być niekorzystna dla tego głównego ugrupowania rządowego, że przede wszystkim największe korzyści zaczął odnosić lider Platformy Obywatelskiej.
A wczoraj mieliśmy taki wyjazd zorganizowany tutaj przez Instytut Felczaka w ramach Uniwersytetu Letniego. Byliśmy w twierdzach, które znajdują się nieopodal nas, no i widzieliśmy kolejkę samochodów, tirów, które czekają na przejściu granicznym w Medyce. Jesteśmy bardzo blisko Ukrainy. No więc, panie profesorze, mamy wojnę na Ukrainie, mamy ścieranie się najróżniejszych stref wpływów. No i pytanie o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej. Pan wczoraj powiedział podczas swojego wystąpienia między innymi o tym, że będzie nowy ład, że te 20 lat zmieni układ geopolityczny, że zmieni się Unia Europejska, że będzie na pewno inna, albo nawet nie będzie jej wcale. Jak to będzie w tych najbliższych 20 latach, panie profesorze? Wiem, że odpowiedź na cały wykład, ale proszę o jakiś skrót przynajmniej.
No przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że ten konflikt, który jest na Ukrainie, on nie jest jakimś incydentalnym i przejściowym, tylko jak wielu politologów z różnych stron tej barykady wskazuje, bo to mówią politolodzy zarówno polscy, rosyjscy, jak i amerykańscy, jest to raczej zmaganie długofalowe. Część pewnego procesu właśnie długoletniego, szacuje się, że to może potrwać nawet 20 lat, zmian ładu geopolitycznego na świecie. I tak naprawdę podstawową linią podziału jest rzecz jasna konflikt sino-amerykański, w tym sensie ta wojna na Ukrainie może być określona jako proxy war, czyli konflikt zastępczy, zarówno dla Chińczyków, jak i poniekąd dla Amerykanów. Chociaż dużo bardziej korzystny z punktu widzenia tych zmagań amerykańsko-chińskich, ten konflikt jest dużo bardziej korzystny, byśmy mogli powiedzieć, dla Chińczyków.
Dlaczego?
Bo oni nie są tak głęboko zaangażowani w ten konflikt i to nie jest konflikt, który prowadzi do wyczerpywania zasobów w porównywalnym stopniu w stosunku do Waszyngtonu, szerzej, do Zachodu. Konflikt jest usytuowany w Europie, czyli to jest jednak mimo wszystko obszar jakichś tam wpływów szeroko rozumianego Zachodu. A nawet można by powiedzieć spór o to, do kogo będzie przynależeć na sam koniec Ukraina w takim bardzo szerokim kontekście geopolitycznym. Niemniej, z naszego punktu widzenia, to rzeczywiście ten konflikt i te zmiany geopolityczne, z którymi mamy do czynienia, wprost odnoszą się o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej. I jednym z moich tez z wczorajszego panelu było to, że my nie powinniśmy stać z boku. Zresztą póki co nie stoimy, ale generalnie rzecz biorąc, nie możemy być tylko polem gry dla mocarstw. Musimy zatroszczyć się o własną przyszłość. Musimy wiedzieć, czego my chcemy właśnie za te 20 lat przykładowych i dążyć w tym kierunku. W tym sensie współpraca pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej jest absolutnie czynnikiem zasadniczym.
A powiedział pan o tym konflikcie, czy o tych głównych graczach, o Chinach i o Stanach Zjednoczonych, ale ani razu nie wymienił pan Rosji w swojej wypowiedzi. Rosja przestaje być takim istotnym graczem, jeżeli chodzi o geopolitykę. Jej rola się marginalizuje, panie profesorze?
Rola Rosji się marginalizuje od czasu rozpadu bloku wschodniego i pomysł Putina na tą rozgrywkę ukraińską polegał na tym, żeby właśnie odzyskać tracące wpływy w regionie i na świecie. Ale jak się wydaje, Rosja jest jednym z tych krajów, które raczej tracą na tym konflikcie. I trudno oczywiście orzec, jak ten konflikt się zakończy dla Rosji, ale moja prognoza jest raczej pesymistyczna z punktu widzenia Moskwy.
Czyli, że nie usiądą do stołu negocjacyjnego z Ukrainą, że nie będzie procesu pokojowego?
Wszystko wskazuje na to, że z punktu widzenia geopolitycznego ranga Moskwy się zmienia na niekorzyść, niezgodnie z tymi ambicjami, z którymi Putin szedł do tego konfliktu. Bo Moskwa coraz bardziej staje się satelitą Chin, coraz bardziej staje się zależna od Chin, coraz bardziej wspiera chińskie cele na arenie międzynarodowej. To było najlepiej widoczne, jeśli chodzi o to ostatnie spotkanie BRICS i to, co się dzieje właśnie z tą organizacją. Rosja była poniekąd zmuszona do tego, żeby oddać Chinom przywództwo w BRICS-ie, a nawet nie tylko, jeśli chodzi o przywództwo w tej organizacji, ale również bardzo istotną rolę w kręgu państw rozgrywających ropą. Czyli Rosja, tradycyjny, bardzo istotny gracz, jeśli chodzi o geoekonomię, jeśli chodzi o surowce, pozwoliła na to, żeby dużo krajów mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia rynku ropy weszło do BRICS-u i żeby w ten sposób Chiny uzyskały bardzo duży lewar, jeśli chodzi o politykę surowcową. Rosja staje się mniej ważna, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. To wszystko pokazuje, że geopolitycznie ona raczej się marginalizuje, a przynajmniej redukuje znaczenie i coraz bardziej staje się podporządkowana Chinom. To z punktu widzenia ambicji Putina to jest raczej fiasko, jak porażka.
To ja jeszcze wrócę, bo rozmawialiśmy o Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na zgłoszenie kandydatów do tej komisji. Wśród nich między innymi jest pan profesor Sławomir Cęckiewicz, czy pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, czy pan profesor Andrzej Zybertowicz, czyli jednak jakieś prace w stronę powołania tej komisji są, panie profesorze. To dobry znak?
Ja myślę, że trudno oczywiście tutaj powiedzieć, jaki to jest znak. Ja uciekając trochę z tego kontekstu wyborczego, który jest najważniejszy w gruncie rzeczy z punktu widzenia tej komisji, spojrzę na ten problem z punktu widzenia państwowego. Dla państwa, jego ciągłości działania jest ważne, żeby obnażyć meandry funkcjonowania polityki międzynarodowej, która no, mogła być niekorzystna z punktu widzenia narodowych interesów.
I komisja jest odpowiedzią na to?
Myślę, że tak się stało przez przypadek, znaczy przy okazji wyborów, że Polacy mogą uzyskać pewną wiedzę, która jest istotna z punktu widzenia przyszłości i z punktu widzenia też, można powiedzieć, takiej postawy, która no nie jest dobra, żeby wchodzić w pewne układy, czy to biznesowe, czy polityczne, na życzenie takich czy innych sił międzynarodowych, które nie są na sam koniec dla nas korzystne. Ujawnienie pewnej prawdy o tych mechanizmach, nazwanie rzeczy po imieniu, mówiąc krótko. To samo zresztą widzimy, jeśli chodzi o ten serial filmowy Reset. Jest istotne, dlatego że na przyszłość politycy mogą w związku z tym być bardziej ostrożni i też mieć bardziej pod na uwadze, nazwijmy to, dobro strategiczne kraju, a nie tylko jakieś tam interesy partykularne, które bardzo często zresztą nie są naszymi interesami, albo tylko i wyłącznie naszymi, a raczej to jest szersza gra, która, w której Polska jest raczej tym aktorem, który ponosi pewne koszty.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Tomasz Grzegorz Gross, politolog, europeista, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
Za kilka chwil będziemy dalej rozmawiać o tym, co się dzieje w Krasiczynie, ale z nami przez chwilę jeszcze teraz Mieczysław Fok.
Zapraszam się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9:15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Tak, drodzy Państwo, my się budzimy, a budzi nas przede wszystkim Uniwersytet Letni, 6. edycja. Jesteśmy na zamku w Krasiczynie, a ze mną dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, pan profesor Maciej Szymanowski. Witam pana bardzo serdecznie o poranku.
Dzień dobry, panie redaktor. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich państwa.
Witamy bardzo serdecznie. No i jak emocje podczas tej 6. edycji?
Po pierwsze, emocje są fantastyczne, ponieważ wczoraj dzięki tańcowi, zdaje się, udało nam się sprowadzić deszcz. Ta edycja Uniwersytetu rozpoczęła się w Budapeszcie w tym roku wyjątkowo od Akademii Wyszehradzkiej i tutaj obecność Czechów, Słowaków, oprócz Węgrów i Polaków nie jest przypadkowa. No ale było prawie 40 stopni, przyjechaliśmy do Polski i też nie było tutaj w Przemyślu najchłodniej wczoraj, także bardzo się cieszymy z tej zmiany pogody. Raczej wolimy, żeby dyskusje były bardziej gorące niż tego rodzaju temperatury panowały właśnie tutaj na pięknym zamku w Krasiczynie.
Wczoraj między innymi rozmawiano na temat kondycji Europy Środkowej. Była także debata, czy raczej przedstawienie relacji polsko-węgierskich w świetle liczb. No właśnie, powiedzmy nieco więcej. O jakie liczby chodzi? Co to była za prezentacja?
Co kilka lat we współpracy z polskim CBOS-em i z think tankiem, grupą badawczą SAZOT wyjść na Węgrzech, przeprowadzałem takie głębokie badanie socjologiczne i myślę, że po raz kolejny te wyniki były dosyć ciekawe. Mnie osobiście zaskoczyło, jak rośnie poparcie dla nadzoru Unii Europejskiej, dla większej roli Unii Europejskiej w poszczególnych państwach, niezależnie czy mówimy o Węgrzech, Polsce, czy Czechach, czy Słowacji. W ostatnich latach dla mnie to było zaskakujące, że pomimo różnych ciekawych rzeczy, które się dzieją w Brukseli i różnych pomysłów, czy chodzi o politykę migracyjną, czy chodzi o tak zwany genderyzm, to poparcie dla Unii Europejskiej rośnie. Nie znam tego powodów, bo do tego punktu, żeśmy już nie doszli, być może są potrzebne kolejne badania. Natomiast z takich czysto polsko-węgierskich badań wynikało to, że o ile Węgrzy w ostatnim czasie nie zmienili swojego poparcia i sympatii do Polaków, o tyle widać, że brak tutaj zaangażowania wojskowego Węgier po stronie Ukrainy spowodowały jednak spadek poparcia Polaków, także są Węgrzy mniej popularni niż Czesi i Słowacy. Chociaż na takim poziomie pytań dotyczących kogo byś chciał mieć za sąsiada, czy widzisz tak dla swojej córki syna, męża z Węgier, tutaj zmian nie ma.
Tutaj zmian nie ma, tak, to może być zastanawiające, bo te relacje przecież z Brukselą i Budapesztem są, no chyba możemy powiedzieć, chłodne albo oziębłe.
No nadal. Mocno, bo to co my poznaliśmy w ostatnich latach, no to Węgrzy to już znają od roku 2010, kiedy Viktor Orbán ponownie doszedł do władzy, więc my to przeżywamy intensywnie od 8 lat, Węgrzy trochę dłużej. No i jak widać chociażby po ostatnim szczycie, który był poświęcony w Brukseli, przede wszystkim właśnie tej zgodzie na kwoty przymusowe. No jeżeli ktoś ma odwagę powiedzieć nie pozwalam, no to jest jednak Warszawa i to jest Budapeszt. Reszta raczej chowa się za naszymi plecami, choć też nie jest z tego powodu najszczęśliwsza i raczej odczekuje kilka dni i czeka na inicjatywę jakąś taką, no właśnie tak jak to zrobili Czesi czy Słowacy, kiedy ich ambasadorowie kilka dni później zaczęli troszeczkę mówić, że w zasadzie to oni się nie zgodzili jednak na te kwoty przymusowe.
To możemy z przymrużeniem oka spojrzeć na to, ale panie profesorze, jak pan ocenia te relacje pomiędzy Budapesztem a Warszawą po 24 lutego? Już mamy jednak długi okres, minęło prawie możemy powiedzieć półtora roku od tamtych wydarzeń. Czy narracja płynąca z Budapesztu nieco się zmieniła. No i jak te relacje chyba pomiędzy Warszawą a Budapesztem ulegają poprawie?
Węgry przegrały wojnę informacyjną wytoczoną im również w polskich mediach, czy głównie w mediach o niemieckim kapitale, ale przegrały tę wojnę, więc bardzo długo nie widzieliśmy. Myślę, że nawet na poziomie decyzyjnym polskiego państwa, jak wielka jest skala pomocy Węgier dla uchodźców na Węgrzech, że w węgierskich szpitalach leżą także dzisiaj i to w niemałej liczbie żołnierze ukraińscy, którzy już tam trafiali w 2014-2015 roku. Tylko jakby skupiliśmy swoją uwagę na tym, że przez swoją granicę Węgry nie chcą przepuszczać dostaw broni przez ukraińsko-węgierską granicę. Myślę, że jest trochę lepsze już zrozumienie racji obu stron, dlaczego tak się dzieje. I wydaje mi się, że nastał już czas na taką polsko-węgierską inicjatywę, na pewno jeśli chodzi o reanimację Grupy Wyszehradzkiej i szerzej Trójmorza. Bo znowu, najczęściej to tak wygląda, że tej bezsilnej inicjatywy i współpracy Budapesztu z Warszawą pozostałe państwa raczej się oglądają na jeszcze silniejszych, a wiemy na przykład, że no Niemcy nie są wielkim zwolennikiem współpracy wyszehradzkiej i w ogóle każdej innej w Europie Środkowej, której one jako państwo nie patronują.
Wiemy także o wielkim, żeby nie powiedzieć gigantycznym uzależnieniu energetycznym Węgier od Rosji. Informacja z godzin dzisiejszych porannych, nie wiem czy pan profesor miał już możliwość zapoznać się z nią, Węgry zbudują połączenie gazowe ze Słowenią. Wypełnimy lukę, mówi Peter Szijjártó po wizycie w Lublanie, więc jednak ta dywersyfikacja następuje. Węgrzy szukają alternatywy dla Rosji.
Następuje na poziomie przede wszystkim kontraktów, które są podpisywane chociażby z Katarem w ostatnich miesiącach. Węgry mają ten problem, że nie mają dostępu do morza, tak? I muszą się porozumieć albo z Chorwatami, co idzie nie najlepiej, albo właśnie ze Słoweńcami, z Włochami rozmawiają bardzo intensywnie, więc ja akurat osobiście jestem spokojny, to ja myślę, że się szybciej doczekamy jednak połączenia południe do Budapesztu, z południa, z Morza Śródziemnego jakiegoś gazociągu, niż doczekamy się tego, o czym rozmawiamy już od wielu, wielu lat, czyli połączenia Czechów, które też nie mają dostępu do morza, z kolei z Morzem Bałtyckim i z naszymi gazoportami. Tak to obserwuję przynajmniej.
A to tyle, jeżeli chodzi o te sprawy związane stricte z Węgrami i z ich polityką wewnętrzną, międzynarodową. Panie profesorze, co jeszcze podczas Uniwersytetu Letniego? Jakie panele? Kto przyjedzie? Co zdominowało tegoroczną edycję?
Jak zwykle tego rodzaju wydarzenia, uniwersytety letnie organizujemy w formule dopołudniowej i popołudniowej. Do południa są zwykle bardzo takie rozmowy na bardzo poważne tematy i jeszcze poważniejsze ze znakomitymi gośćmi, ekspertami, czasami również politykami. Jutro będziemy mieli przyjemność gościć pana Marka Kuchcińskiego, pana marszałka Marka Kuchcińskiego na przykład na rozmowy dotyczącej naszych atutów w Europie Środkowej, których nie dostrzegamy, jak pokazały też wczorajsze badania prezentowane. Z jednej strony, z drugiej strony są programy popołudniowe, one mają charakter albo kulturalny, albo sportowy, albo to, jak będzie tu miało dzisiaj cały szereg warsztatów dotyczących jak walczyć ze stresem, albo jak się poruszać w świecie mediów. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i poprowadzenie jednego z nich.
Ja również dziękuję. Młodzież jest wspaniała i po raz pierwszy są młodzi z Czech i ze Słowacji.
Tak, po raz pierwszy, bo zawsze do tej pory to żeśmy organizowali formułę polsko-węgierskiej. Jeden z gości naszego uniwersytetu w ubiegłym roku, Bolasz Orban, nie ma nic wspólnego rodzinnie z premierem Węgier.
A czy to jest popularne? Proszę dokończyć.
Dosyć tak. Mhm. Ale jest szefem gabinetu premiera. Także był tutaj gościł z okazji wydania swojej książki w języku polskim, Tabliczka mnożenia. I bardzo mu się spodobało i zachęcił tutaj nas do tego, żebyśmy spróbowali próbowali otworzyć się na inne narody. To, żeśmy uczynili, jadąc zarówno do Budapesztu, jak tutaj właśnie goszcząc Czechów, głównie z Pragi, z Uniwersytetu Cewro oraz z Brna, z politologii tamtejszej oraz ze Słowacji, osoby, które są zgromadzone wokół kilku są po prostu redaktorami albo tworzą takie środowiska wsparcia dla kilku portali, no raczej prawicowego charakteru.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, no i pięknego uniwersytetu.
Bardzo dziękuję za dobre życzenia. I mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.
Do zobaczenia też, mam nadzieję. Z nami Mieczysław Fok, a za kilka chwil już pociąg do lata.
Gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć? Parawanikiem, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry Państwu. I tak nastał ten dzień, że nastąpił ostatni przystanek pociągu do lata. Jesteśmy w Przemyślu, bardzo blisko Krasiczyna, skąd dzisiejszy poranek jest prowadzony. A przypominam, że ruszyliśmy z Międzyzdrojów, także przemierzyliśmy 970 kilometrów. Łącznie jakbyśmy jechali bez przerwy, to jechalibyśmy 9 godzin i 41 minut, ale ruszyliśmy 7 sierpnia, także już 20 któryś dzień jesteśmy w podróży. i dojechaliśmy do Przemyśla, skąd dzisiaj nadawać będziemy popołudnie. A tak tylko powiem, że wszystkie przystanki na trasie pociągu do Lata, wszystkie miasta, w których byliśmy, między innymi Szczecin, Stargard, Leszno, czy Tarnów, czy wiele innych, stamtąd mogą Państwo wysłuchać audycji, które prowadziliśmy na naszym portalu wnet.fm. Są oczywiście podcasty z każdego dnia, ale dojechaliśmy do Przemyśla. To ostatni przystanek. Nazwa miasta pochodzi od księcia Przemysława. Według legendy ruszył on na polowanie i upolował niedźwiedzicę. W miejscu, gdzie do tego doszło, założył osadę, zaś zwierzę to umieścił w jego herbie. Także właśnie możemy oglądać herby z piękną niebieską niedźwiedzicą w Przemyślu. Pogoda znacznie się zepsuła, chociaż zdaje się, że to na korzyść. 20 kilka stopni będzie dzisiaj, także może bardziej znośna temperatura do tego, żeby ten Przemyśl odkrywać, zwłaszcza, że położony jest tak, że jest dużo górek i dołków, stąd na pewno będzie nam łatwiej, jak będzie troszkę chłodniej. Także już za chwilę ruszamy na miasto, a obok nas słynny Kopiec Tatarski, który pewnie udamy się jako pierwszy zobaczyć.
No właśnie, a propos po tej niedźwiedzicy, jednym z takich charakterystycznych punktów tutaj, nie jeden punkt w Przemyślu, to są misie przemyskie i można sobie zrobić nawet trasę po Przemyślu. Jest miś hydraulik, miś informatyk, jest także miś choinka, jest wiele misiów, można sobie te misie pozwiedzać jadąc. Chciałem powiedzieć, że wczoraj wjeżdżaliśmy pociągiem do Przemyśla w niesłychanych okolicznościach przyrody, bo była burza, rozbłyskiwało, pięknie się wyłonił ten Przemyśl tam z okien pociągów i później jak żeśmy docierali do miejsca zakwaterowania, pięknie się wyłaniały właśnie budowle. Nie wiemy, nie byliśmy pewni oczywiście, bo było i ciemno i padało, która budowla jest która. Ja na przykład jestem pierwszy raz w Przemyślu, ale na przykład mam wielką chrapkę na zamek kazimierzowski, wybudowany przez Kazimierza Wielkiego w 1340 roku. Który się znajduje na wzgórzu zamkowym, a tam w środku nawet pozostałości po budowlach z czasów Bolesława Chrobrego, między innymi rotunda. Przemyśl to też takie miejsce, z którego jeżdżą pociągi na Ukrainę i wczoraj spotkaliśmy w pociągu jednego młodego człowieka, który jechał prawdopodobnie z misją humanitarną. Na pewno jechał do Kijowa, ale czy to była misja humanitarna, na pewno to nie wiemy, ale wiemy, że jechał do Kijowa, że ma tam przyjaciół i stąd przesiadał się. Jechał z nami pociągiem właśnie z Rzeszowa do Przemyśla, na linii Rzeszów-Przemyśl, a później przesiadał się do pociągu w Przemyślu. Dużo tutaj sytuacji związanych jest, jeżeli chodzi o kontakty z Ukrainą. Dużo Ukraińców, dużo znaków, kasy i informacje w obu językach, więc pojedziemy, można pojechać stąd na Ukrainę i jeżdżą pociągi do Kijowa.
Tak, człowiek, którego spotkaliśmy, jechał aż z Kosowa, także faktycznie przesiadał się tutaj w Przemyślu, ale jeszcze powiedzmy o tym, ja byłam zaskoczona na tej informacji, nie wiedziałam, że Towarzystwo Dramatyczne imienia Aleksandra Fredry w 1869 roku właśnie tutaj w Przemyślu założony został najstarszy amatorski teatr w całej Europie imienia właśnie Aleksandra Fredry, które jest popularnie nazywane Fredreum. Także i teatr cały czas istnieje. Mamy nadzieję się tam udać, mamy nadzieję porozmawiać z ludźmi, którzy pracują i poznać trochę historii, bo to faktycznie ciekawe. Najstarszy amatorski teatr od 1869 roku istnieje.
A najbardziej charakterystycznym, proszę Państwa, i rozpoznawalnym elementem w panoramie Przemyśla jest późnobarokowa dzwonnica. Ona ma aż 71 metrów, proszę Państwa, i można oglądać widoki Przemyśla z poziomu tarcz zegara. Wchodzi się po 266 schodach, ale można również oglądać te widoki za pomocą kamer, które są ustawione i które można odczytywać. Proszę Państwa, dzwonnica archikatedry rzymskokatolickiej na placu katedralnym 1 w Przemyślu. Bardzo piękna, a jeżeli chodzi o Rzym, to...
Jeżeli chodzi o Rzym, to zaraz powiemy, ale jeszcze wracając do Fredreum, to tam właśnie zaczynał swoją karierę Kazimierz Opaliński, którego Państwo zapewne bardzo dobrze znają nie tylko jako aktora, ale i jako reżysera, a wystąpił w filmach takich jak Noce i Dnie, Potop, Ziemia Obiecana, Czarne Chmury i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno tą historię będziemy zgłębiać. I tak, znajdujemy się w ogóle na ulicy Tatarskiej i o Kopcu Tatarskim jeszcze wspominałem. Znaliśmy. I według legendy usypany został on przez Tatarów jako mogiła poległego w walce Hana i tam na pewno się wespniemy i zobaczymy, bo stamtąd ponoć najpiękniej widać panoramy Przemyśla. A jeśli chodzi o Rzym, to mówi się na Przemyśl drugi Rzym, mały Rzym albo w ogóle Przemyśl to Rzym, dlatego że położony jest na 7 wzgórzach, tak właśnie jak Rzym. I wczoraj mogliśmy tego doświadczyć jadąc właśnie w taką mroczną trochę noc. Wieczór burzowy po tych pagórkach i cały czas jechaliśmy to w górę, to w dół, więc zobaczymy, czy damy radę po tym Przemyślu powędrować i wszystkie te zakątki zgłębić, a tymczasem żegnamy się z Państwem, zapraszamy Państwa na godzinę 12:45, kto wie, czy będziemy w wieży zegarowej, gdzie jest Muzeum Dzwonów i Fajek, a może będziemy gdzie indziej, nie wiadomo, gdzie nas nogi poniosą, gdzie damy radę do trzeć, a pożegnamy się takim pięknym utworem. A pożegnamy się, najpierw się pożegnamy i powiemy, że żegna się
Małgorzata Kleszcz,
Konrad Pędrzecki
i Hania Tracz. Zapraszamy 12:45 i oczywiście 16:05 to będzie już przedostatnie popołudnie pociągu do lata. Pożegnamy się oczywiście włoskim utworem wykonanym przez piosenkarkę Mina, a utwór nazywa się Nessuno.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Referendum będzie wiążące dla przyszłego rządu, mówi profesor Tomasz Grosse. Od dziś bezpłatne leki dla dzieci i seniorów oraz kolejna wyrzutnia dla systemu Mała Narew. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Stosowanie idei referendum to najważniejszy element demokracji bezpośredniej. To nie jest instrument autokratów, a demokratów i może być ważnym narzędziem do forsowania naszych interesów w Brukseli, mówił w poranku Wnet politolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Tomasz Grosse.
Wyniki tego referendum będą wiązać przyszły rząd i będą bardzo istotnym sygnałem dla Brukseli. I jeżeli tutaj wynik będzie jednoznaczny, polityka migracyjna Unii Europejskiej, czyli polityka Brukseli, będzie musiała to uwzględnić. To będą skutki polityczne, ale moim zdaniem z korzyścią dla Polaków. Jest to oczywiście ustawianie kampanii w kilku ważnych kontekstach. Kontekst polityczny będzie wyraźny i on będzie wiązać przyszły polski rząd.
Mówił profesor Tomasz Grosse, cała rozmowa na Wnet.fm. Funkcjonariusze KAS zatrzymali koło Budziska, niedaleko granicy z Litwą, ciężarówkę, w której przewożeni byli w specjalnej skrytce nielegalni migranci, podaje PAP. Cała 20-osobowa grupa została przez Straż Graniczną przekazana stronie litewskiej. Kierowcą tira był 60-letni Łotysz, który w związku z podejrzeniami udziału w przemycie ludzi został aresztowany na 3 miesiące. Dla potrzeb śledztwa zabezpieczono też pojazd użyty do przestępstwa. Skrytka znajdowała się w miejscu, w którym powinien znajdować się agregat chłodni. Okazało się, na podstawie dokumentów, które miała przy sobie część cudzoziemców oraz ustnych oświadczeń pozostałych, że są to 16 Hindusów, 3 Afgańczyków i Pakistańczyk. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 lat. Wczoraj podpisał ją prezydent. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Konkretny wykaz minister zdrowia będzie ogłaszczała w obwieszczeniu oddzielnie dla każdej z tych grup. Dotychczas bezpłatne leki wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia przysługiwały osobom powyżej 75 lat. Wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej UL Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Wojsko Polskie otrzymało kolejną wyrzutnię iLauncher dla systemu Mała Narew. Resort podkreśla, że to następny krok w budowaniu systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz wzmacnianiu potencjału Wojska Polskiego. Mała Narew to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu opracowany przy współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i koncernu MBDA. Głównym zadaniem systemu jest osłona wojsk i obiektów w obszarze prowadzonych działań, a także uzupełnianie zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła na małych wysokościach funkcjonujących w ramach systemu obrony powietrznej. W nocy ukraińskie drony zaatakowały lotnisko w Pskowie, 700 km od Ukrainy. W wyniku ataku zostały uszkodzone 4 wojskowe samoloty transportowe IU-76, poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Miejscowi mieszkańcy mówili, że słyszeli eksplozje i strzały z broni automatycznej. Według różnych źródeł lotnisko zostało zaatakowane przez od 10 do 20 dronów. Próbowano zestrzelić je z broni ręcznej. Na lotnisku w Pskowie stacjonuje 334 Wojskowy Pułk Transportowy. Według wstępnych informacji jeden z dronów uderzył w kompleks tankowania na terenie lotniska, po czym zapalił się zbiornik paliwa. Niebo nad Pskowem, regionem i okolicami jest całkowicie zamknięte dla samolotów. Reuters poinformował, że w związku z atakiem Rosja zamknęła obszar powietrzny nad moskiewskim lotniskiem Wnukowo. kolejny przewrót w Afryce tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, w których zwyciężył urzędujący prezydent Ali Bongo. W jednym z kanałów telewizyjnych pojawiła się grupa wyższych oficerów, informując, że przejęli władzę w Gabonie, poinformowała agencja Reutera. W imieniu ludu Gabonu postanowiliśmy bronić pokoju poprzez położenie kresu obecnej władzy. Wojskowi powiadomili, że reprezentują całe krajowe siły zbrojne. Granice zostały zamknięte, instytucje państwowe rozwiązane, a wyniki wyborów unieważnione. Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajową Komisję Wyborczą na prezydenta Bongo, który walczył o trzecią kadencję, głosowało 64% uprawnionych. Jego główny rywal Albert Ondo Ossa zdobył poparcie 30% wyborców. Wkrótce po przekazaniu komunikatu w Libreville, stolicy kraju leżącego w środkowej Afryce nad Atlantykiem, dało się słyszeć strzały. Wiarygodność wyborów budziła wątpliwości. Ograniczono dostęp do niektórych mediów zagranicznych, odcięto dostęp do internetu, wprowadzono godzinę policyjną. Nie było też zagranicznych obserwatorów.
Prognoza pogody.
Dziś nad Polską chmury, większe przejaśnienia na zachodzie, jednak tylko lokalnie. W całym kraju przelotne opady deszczu, w Karpatach i na wschodzie kraju burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna do 16 stopni we Wrocławiu, do 17 w Bydgoszczy, 18 w Krakowie.